Drodzy bracia i siostry, witam was wszystkich w tym ostatnim wykładzie naszej dwudniowej społeczności. Te wszystkie tematy, które słyszeliśmy do dziś, do tej chwili obecnej, według mnie mają jakiś jeden wspólny mianownik. Mój też będzie się wpisywał w ten ogólny przekaz, jaki tutaj słyszymy już od wczoraj. Myślę, że jest to pańska opatrzność, która kieruje tymi braćmi, którzy wybierają tematy, bo każdy z nas, zastanawiając się nad wyborem tematu, rozmyśla o tym, co byłoby korzystne, pożyteczne dla braci w danej sytuacji ludu Bożego. Mój temat będzie nazywał się Droga do Prawdy. Droga do Prawdy i chciałbym go rozpocząć cytatem ze słów naszego Pana z Łukasza, 17 rozdziału, a wersety 34 do 37. Łukasz 17, 34 do 37. Powiadam wam, tej nocy dwaj będą na jednym łożu, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Odpowiadając, mówiąc do niego, gdzie panie, czyli gdzie będą zabrani? On zaś do nich odpowiedział, gdzie jest padlina, tam zlatują się orły. Jeszcze ta historia jest powtórzona także u Mateusza, ale jest to takie same ujęcie. Nasz Pan zwraca uwagę na to, że orły gromadzą się do miejsca, gdzie znajduje się padlina, czyli mięso, pokarm. To tak może brzydko brzmi, prawda, padlina, ale dla orła jest to jego pożywienie. Nie miał na myśli literalnych orłów, nie miał też na myśli literalnej padliny. Miał na myśli orłów w postaci dzieci Bożych, ludu Bożego, których porównał do orła, a pokarm prawdy porównał do padliny, bez względu na to, że to może mieć się czasami brzydkie skojarzenie, miał na myśli po prostu pokarm. Chciał przez to powiedzieć, że gdy nasz Pan powróci w drugim Adwencie i będzie podawał prawdę, to ta prawda będzie pociągająca dla jednych, a nie pociągająca dla innych. Podał nawet trzy miejsca, z których to pociąganie będzie następowało. Z łóżka, gdzie będą leżeć, jeden zabrany, drugi zostawiony. To łóżko to wyznaniowe kredo danego kościoła. Każdy kościół jakieś kredo wyznaniowe ma, coś w co wierzą. I jeden będzie z takiego kreda wyznaniowego zabrany, a drugi w nim zostanie. Potem było także z młyna, tam gdzie się miele, czyli przygotowuje pokarm. A więc pewne miejsca, gdzie przygotowuje się nauki do podania wierzącym, którzy należą do danej grupy religijnej, danego kościoła. Również ci z tego miejsca przygotowania duchowego pokarmu będą zabrani, jeden będzie zabrany, a drugi zostawiony. Mamy także jeszcze rolę, na której byli też jeden i drugi, czyli rola ten świat poza kościołami. I jeden znowu z tego systemu, z tego świata poza kościołami będzie zabrany, drugi pozostawiony. W ten sposób Pan objął wszystkie trzy miejsca, z których lud Boży może być zabrany. Bo z łoża wyznaniowego kred wyznaniowych, prawda, kościołów różnych tego świata, no to mamy wszystkich naszych współbraci, którzy należą do różnych innych grup religijnych. Prawda jednego zabierze, drugiego nie. Z tego młyna to ci, którzy przygotowują duchowy pokarm, nauczyciele. Jeden zareaguje na prawdę, a drugi nie. No i jeszcze mogą być tacy, którzy się nigdy nie czuli związani z żadnymi kościołami. Nawet jak byli, to tak byli nominalnie bez chodzenia, a niektórzy w ogóle może nie chodzili. Także i do nich może trafić, prawda, i pociągnąć. I ktoś z tak zwanego może ateizmu, niewiary, może zareagować na prawdę drugiego Adwentu. Te różne reakcje naprawdę pokazane są w zabraniu jednego i pozostawieniu drugiego. Co z pewnością zależy od rodzaju gleby, jaką każdy z nas jest. Pamiętamy, było cztery rodzaje gleby. W tym aż trzy rodzaje tej dobrej gleby. Spójrzmy na biblijny opis orła, który znajdujemy w różnych miejscach. Ja tylko się odwołam do dwóch, żeby nie zbyt długo temu poświęcać. Księga Joba, 9 rozdział, werset 25 i 26. Ale dni moje były szybsze niż goniec, mówi Job. Uciekły, nie widziały nic dobrego. Przemknęły jak łodzie z trzciny, jak orzeł, który rzuca się na żer. To znaczy szybko przeminęły mu te dni życia. Porównuję tutaj to do szybkości, z jaką porusza się orzeł, szczególnie gdy rzuca się, pada na żer. I nieco więcej na temat tego orła powie nam Job w 39 rozdziale od 27 do 30. Czy na twój rozkaz wznosi się orzeł i ściele wysoko swoje gniazdo? Na skale mieszka i nocuje na iglicach skalnych i stromych wierzchołkach. Stamtąd wypatruje żeru. Jego oczy patrzą daleko. Jego pisklęta chciwie piją krew, a jest wszędzie tam, gdzie są zabici. Znowu koło się źle komuś skojarzy. Wszędzie tam, gdzie są zabici, czyli jest padlina. I on tam będzie. Czyli co, jakie myśli na temat orła tutaj z tych dwóch fragmentów biblijnych z Joba wynikają. Lata bardzo, bardzo wysoko, najwyżej ze wszystkich ptaków. Jedna jego cecha. Jego gniazdo jest równie wysoko jak lata. No to logiczne, prawda? Tam, gdzie lata, tam żyje w tej sferze, tam ma także swoje gniazdo. Z wysokości gniazda albo z wysokości swego lotu wypatruje żeru, gdzie by się mógł pojawić na horyzoncie. Ma do tego bardzo dobry wzrok i z daleka ten żer dostrzega. Jego młode, jak to mówi Job, chciwie piją krew. Czyli te młode dzieci Boże, które są chociaż jeszcze wiekowo może małe, też są chciwe na picie krwi, a ta krew nie jest znikąd inną, tylko z tej padliny. Więc one jako jeszcze małe nie będą za bardzo mięsa jadły, ale krew z tej padliny owszem. Czyli nawet ci mało, mniej dojrzali prawdziwe dzieci Boże, one też są łakome, głodne tej padliny w postaci krwi, pokarmu lekkiego. Mleczka Słowa Bożego. Chcą się szybko wzmocnić i rosnąć. No i jest wszędzie tam, gdzie jest padlina, by się nią karmić. Jakie myśli to sugeruje odnośnie ludu Bożego, bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że orły to lud Boży, a nie ptaki, ani nie jakiś inny symbol. Trzy wyprowadziłem z tych opisów biblijnych. Lud Boży mieszka albo próbuje mieszkać blisko Boga i Jego wysokich myśli. Pamiętam Izajasz 55, że jak wysokie są niebiosa nad górami, tak moje myśli przewyższają myśli wasze. Orły są bliżej nieba niż jakiekolwiek inne stworzenie. Gdy pewien podróżnik doszedł na najwyższy szczyt Pirenejów, to nie zauważył tam żadnych innych stworzeń poza orłem, który przeleciał nad jego głową z ogromną prędkością, pomimo tego, że wiatr wiał dokładnie z przeciwnego kierunku. Ogromna prędkość i to pod wiatr. Druga cecha orła jest szybki w rozpoznaniu tego pokarmu i na niego szybko pada. Czyli, jeśli chodzi o dziecko Boże, jest szybkie w rozpoznaniu prawdy i w podążaniu za tą prawdą. W podążaniu za wolą Pana, zarówno wtedy, gdy jest dla niego zrozumiała, wtedy w ogóle nie ma zwłoki, od razu przystępuje do działania, albo także wtedy, gdy jest dla niego niezrozumiała. Wtedy trochę czeka, wypatruje, żeby ją zrozumieć, ale gdy ją zrozumie, nie, bez dalszej zwłoki przystępuje do działania. I głównym obiektem zainteresowania, ta trzecia cecha, którą wyciągam z orłów, głównym obiektem zainteresowania dziecka Bożego jako tego orła jest pokarm, prawda, która gdziekolwiek się pojawi, zostanie przez orła wypatrzona nawet z dalekiej odległości, ściągnie go na miejsce uczty, zostawi wszystko inne, żeby przybyć tam, gdzie jest padlina. Bo orzeł jest wszędzie tam, gdzie są zabici. Zatem głównym, jedynym magnesem jest pokarm dla orła. Czyli dla dziecka Bożego głównym, jedynym magnesem jest prawda, która go może przyciągnąć i przyciąga do miejsca, gdzie jest podawana. W drugim adwencie naszego Pana prawdziwy lud Boży był właśnie gromadzony w ten sposób. W odpowiednim czasie Pan podawał prawdę. Ta prawda była czynnikiem przyciągającym do Niego tych, którzy posiadają odpowiednie cechy orła. Czyli przenikliwy wzrok, żeby prawdę dostrzec, bo inaczej nikt nie pofrunie w tym kierunku, oraz apetyt, żeby tą prawdę jeść. Orzeł ma i jedno, i drugie. Szuka prawdy, szuka padliny żeru, a potem łapczywie je, a nawet jego młode to robią. Brak tych cech oznacza brak posiadania cech orła. Właśnie tak się dokonywał podział między jednym zabranym, a drugim pozostawionym. Na podstawie ostrego wzroku na prawdę i apetytu na jej spożywanie. To zbieranie, to zgromadzanie przez Pana nie jest i nie może być, jakby chciał szatan i nie jeden człowiek, jedynie przeniesieniem z jednego miejsca do drugiego, który jest równie podobny temu pierwszemu. Z jednego łoża, które jest krótkie, z krótką chonderką, gdzie się nie można rozłożyć w tych nauchach, które są podawane, które krępuje, do drugiego równie wąskiego. Z jednego miejsca, gdzie jest przygotowywany pokarm duchowy do wierzenia przez całą resztę, do innego miejsca, gdzie tylko ktoś inny ten pokarm przygotowuje. Bo to, co dziecko Boże wierzy, musi być zdecydowane w jego umyśle, a nie poza nim. Jest śmieszna sytuacja, że większość chrześcijan wierzy w rzeczy, które ktoś przygotował poza nimi. Napisał, gdzieś tam ogłosił, a oni mają to przyjąć do wiadomości, a jak nie, to są wyklinani i wyrzucani. To, co dziecko Boże wierzy, to, co jest obiektem, na którym buduje swoją wiarę, musi zapaść w jego umyśle, a nie poza nim. Jakiejś centrali większej czy mniejszej. Tylko w niego samego, a nie poza nim. Nie jest to także zgromadzanie do jakiegoś nowego mistrza albo mistrzów, wokół którego tworzy się coś nowego. Jest to zgromadzanie wokół tego jednego mistrza, którego mamy wszyscy od samego początku, czyli naszego Pana. Od czasów Jezusa i apostołów takim powszechnym zrywem chrześcijan z różnych kościołów, z różnych denominacji był ruch paruzyjny, który zgromadził albo ściągnął w jedno miejsce, do jednego ruchu, dzieci Boże z różnych kościołów i denominacji. Nigdy wcześniej chrześcijański świat, jak wiemy, nie widział niczego podobnego i nigdy później miał go nie zobaczyć, bo do tej pory nie widzieliśmy niczego więcej takiego i chyba nie zobaczymy. Czegoś, co było w tym ruchu, żeby tyle tysięcy osób, bo to szło w tysiące, tysięcy osób z różnych grup religijnych, a także wierzymy i spoza nawet grup religijnych, czyli z tej roli, ze świata, przychodziło do tego jednego miejsca. Dlaczego? Co było powodem, dla którego tysiące opuszczały swoje kościoły, grupy religijne, z którymi na pewno byli związani bardzo, bardzo mocno, chociażby osobiste więzi. Tam mieli przyjaciół, części członków swoich rodzin. I opuszczali to miejsce, też swoje miejsca wzrostu dotychczasowego i przychodziły w to jedno miejsce. Może ktoś powie, że może to były wybitne zdolności oratorskie brata Russella. A może była to szansa na wygodne życie i karierę zawodową przy bracie Russellu w ruchu paruzyjnym? Może to były obietnice nieba za przystąpienie? Każdy wie, że to nie było żadnym magnesem. Jedynym powodem była prawda żniwa. Nigdy wcześniej nie podana w takiej ilości i klarowności, jak wtedy na początku ruchu paruzyjnego. To dla niej i z jej powodu spotykali się razem ci, którzy gromadzili i ci, którzy byli gromadzeni. Głodni prawdy i sprawiedliwości, które przyciągały ich wszystkich w jedno miejsce, bo tylko w tym jednym miejscu mogli zaspokoić swoje potrzeby. Zobaczmy to w takim pięknym obrazie biblijnym z pierwszego Samuela, z rozdziału 3, a wersety 2-10. Przeczytam ten fragment. Pierwszy Samuela, 3 rozdział, od 2-10. Pewnego dnia, gdy Heli leżał na swoim miejscu, oczy jego zaczęły słabnąć i nie mógł widzieć. Lecz lampa Boża jeszcze nie zgasła, Samuel spał w przybytku Pana, tam gdzie była skrzynia Boża. I zawołał Pan Samuelu, a on odrzekł, oto jestem. I przybiegł do Helego i rzekł, oto jestem, wołałeś mnie. A on na to, nie wołałem. Wróć, połóż się, odszedł się i położył. A Pan ponownie zawołał Samuela, wstał Samuel, poszedł do Helego i mówi, oto jestem, wołałeś mnie. A ten, nie wołałem, synu mój, wróć i połóż się. Lecz Samuel jeszcze nie znał Pana, a słowa Pana jeszcze nie było mu objawione. Pan ponownie, po raz trzeci zawołał Samuela, wstał więc i poszedł do Helego i rzekł, oto jestem, wołałeś mnie. I zrozumiał Heli, że to Pan woła pachole. Rzekł więc do niego, idź, połóż się, a gdy cię zawoła, powiedz, mów Panie, bo twój sługa słucha. I poszedł Samuel i położył się na swoim miejscu. I przyszedł Pan, stanął i zawołał jak poprzednio, Samuelu, Samuelu. A Samuel rzekł, mów, bo sługa twój słucha. Co mamy tutaj w tym obrazie? To nie będziemy go analizować, ale 3 minuty, żeby mu poświęcimy. Samuel to dzieci Boże, wołane przez Pana. To malutkie stadko na początku parauzji, jeszcze obecne w kościołach nominalnych, bo Heli to wodzowie kościołów nominalnych, i to malutkie stadko jest tam, w swoich różnych kościołach, w których się wychowywali, w których doszli do usprawiedliwienia, doszli do poświęcenia, zostali spłodzeni z ducha i tam egzystowali. No ale przyszła parauzja, przyszedł czas, kiedy Pan chciał podawać prawdy i woła swoje dzieci, które tam się znajdowały. Jak woła? No, przekazami prawdy, jakie były podawane w okresie parauzji. Tomami parauzyjnymi brata Russella. Te 4 zawołania to 4 pierwsze tomy parauzyjne brata Russella. Skąd wiemy, że one? Bo to, co w wersetach 11-14 Bóg mówi do Samuela, już nie będę czytał, bo to nie mój temat, ale każdy sobie może chwilę przeczytać dalej, od 11-14. I co Bóg mówi do Samuela, a potem otworzyć sobie 4 tom parauzyjny i zobaczyć sobie na spis treści 4 tomu parauzyjnego. To jest to, co Bóg powiedział do Samuela i to jest przekaz, zawartość, treść, skrócona treść 4 tomu parauzyjnego. Jest logiczny wniosek, że 3 pierwsze wołania to 3 pierwsze tomy parauzyjne, jakie się ukazywały. Czyli Bóg wołał swoje dzieci orłów padliną przez przekazy prawdy, jakie ukazywały się w poszczególnych tomach parauzyjnych, począwszy od 1. Prawdą poszczególnych tomów parauzyjnych były te dzieci Boże, ten Samuel, obecny w kościołach nominalnych, wołany. Zauważmy, że za każdym razem Samuel, prawdziwe, poświęcone dzieci Boże, reagują żywo. Oto jestem, Panie. Oto jestem. Pierwszy tom, gdy się ukazał, odbił się głośnym echem w całym chrześcijaństwie. Był szeroko dyskutowany. Pamiętamy, że w dawnych czasach no to dawne czasy, to ponad 100 lat temu, ale to dawne czasy z naszego punktu widzenia, prawda religijna, biblijna, szczególnie w krajach protestanckich, takich jak Ameryka, była dyskutowana bardziej publicznie. To było coś, czym ludzie żyli, ludzie byli bardziej religijni niż są dzisiaj. Więc taki coś się ukazało w świecie chrześcijańskim. Jakiś człowiek napisał pierwszy tom i w tym pierwszym tomie zawarł to, co możemy sprawdzić do dzisiaj, on tam wciąż to jest. To chcąc, nie chcąc odbiło się szerokim echem i każdy prawie słyszał, że takie coś wyszło, czytał czy nie, jak czytał, to czytał sam, jak nie czytał, to usłyszał od kogoś, co mniej więcej jest, tam sobie rozmawiali. I tak samo czytał Samuel, czyli poświęcone dzieci Boże, ale obecne w kościołach nominalnych. Gdy ukazał się pierwszy tom, one się zainteresowały treścią i pobiegły do wodzów nominalnych w swoich kościołach, do Helego. Mówił, o co chodzi, co to jest, co to za prawdy? Heli, wodzowie kościoła nominalnego, nie byli zainteresowani tymi prawdami. Więc za każdym razem mówią do niego, idź spać, nie interesuj się tym, to nie my cię wołaliśmy. To żaden z nas, wodzów kościoła nominalnego, nie napisał tych rzeczy. I tak pierwszy tom się ukazał, oni przybiegają zainteresowani, bo rozmawiają o tym, żyją tym, idź spać, to nie my. Ukazał się drugi, oni biegną, idź spać, to nie my. Ukazał się trzeci, oni biegną, dopytują się, idź spać, to nie my. Wydaliśmy to, nie ma się tym co interesować, to jest nieistotne, to jest nieważne. Jakoś chcieli wygaszać ich zainteresowanie. I tak dochodziły doszliśmy do czwartego tomu i wtedy za czwartym razem Samuel, właściwie tu jest powiedziane w typie, że sam Heli powiedział, że jak się jeszcze raz zawołał, to odpowiedz mu, mów Panie, bo Twój sługa słucha. Wiadomo, że wodzowie nominalnego kościoła tak nie powiedzieli, że już przyjmijcie te prawdy, jak jeszcze raz się ukażą. Oni powiedzieli to swoimi czynami. Jakimi? No tym, że sami często rozmawiali o tych treści tych tomów. Tym, że wprowadzali do swoich wykładów w kościołach nominalnych treści z tomów brata Russella. Oczywiście nie podając źródła. No ale ci bracia poświęceni znali te treści. Widzieli, że oni mówią o rzeczy chyba samopochodzące. Jak sobie tak słuchali, to nabierali większego przekonania, że ci nasi wodzowie to chyba tak naprawdę przyznają, że jakaś jest prawda. Oni tutaj niby nas wyciszają zainteresowanie, ale mówię, jak jeszcze raz się takie coś ukaże, my już nie będziemy ich pytać. My już nie będziemy bić do naszych wodzów, tylko zareagujemy naprawdę tak, jak ona się tam ukaza, będzie podana w kolejnym tomie parauzyjnym. No i sobie zadajmy pytanie, czy dzisiaj ten pierwszy tom parauzyjny i następne, bo mamy tutaj cztery wymienione za cztery razy, nie są początkiem podawania prawd drugiego adwentu naszego Pana? Czy nie są one tak samo od Boga i naszego Pana, jak były na początku parauzji, na początku drugiego adwentu? Czy zawarte prawdy w tych tomach, które poruszały serca poświęconych braci z Moryszkiego Statka, Samuela, że bieg w reakcji na te prawdy do wodzy nominalnego chrześcijaństwa, żeby coś więcej usłyszeć, jakieś właśnie chociażby autora albo coś więcej, żeby się na ten temat dowiedzieć, nie są prawdami także i dzisiaj od tego samego Boga, w którego także i my wierzymy? Myślę, że odpowiedź jest oczywista. Werset 10 nawet pokazuje bardzo ciekawą myśl, jak ten czwarty raz się ukazał. I przyszedł Pan już po raz czwarty, stanął i mówi: Samuelu, Samuelu. Gdy porównamy trzy pierwsze zawołania, to było raz. Za każdym razem było Samuelu po jednym razie. A tu jest powiedziane dwukrotnie, czyli silniejsze przykucie uwagi. No bo oni już byli przygotowani, prawda, tymi swoimi próbami dociekania, o co chodzi w tych tomach, kto to napisał, czy to prawda, czy to nieprawda, że ten czwarty tom skupił ich uwagę całkowicie i gdy on się ukazał w roku 1897, Samuel, poświęcone, prawdziwe dzieci Boże w kościołach nominalnych zareagowały na tą prawdę i opuściły miejsce swego wzrostu. Mówiąc o prawdzie, zatrzymajmy się na chwilę na jej miejscu w hierarchii wartości chrześcijanina. Wydaje mi się, że czasami jest w tym problem, następuje według mnie przestawienie wartości, znaczenia prawdy dla dziecka Bożego. Więc wartości, hierarchia wartości dziecka Bożego. Kto, co jest na pierwszym miejscu dla dziecka Bożego? To każdy powie, że Bóg. Bo co wczoraj był ten cytat, prawda? Gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu i tak dalej. No ale teraz przejdźmy, bo to się wszyscy zgodzimy co do tego, że Bóg. A kto jest na drugim miejscu, albo co jest na drugim miejscu? Czy społeczność braterska? Przynależność religijna do takiego czy innego ruchu? Czy to jest drugie miejsce po Bogu? Dla niektórych niestety tak. A dopiero na trzecim jest prawda, czyli jest ostatnia, bo tam czwartego miejsca już nie ma. Liczą się trzy pierwsze miejsca. To są te medalowe pozycje. Coś, co jest na czwartym miejscu, nie liczy się dla nikogo. Czwarte, piąte, te trzy miejsca. Więc co jest na tym drugim miejscu? No właśnie. Jest rzeczą chyba oczywistą dla każdego myślącego dziecka Bożego, że na drugim miejscu, drugą wartością po Bogu i Chrystusie jest prawda, bo ta prawda od nich pochodzi. Prawda to oni. Prawda to jest jedno i to samo. Oni są istotami duchowymi. Jeden jest naszym Stwórcą, drugi jest naszym Odkupicielem, którym zawdzięczamy wszystko. Podwójnie nas stworzyli, że tak powiem, bo gdy upadliśmy w Adamie i straciliśmy życie w Adamie, i tak mogło już pozostać, potem odkupienie w Jezusie, czyli ponowne, druga jak gdyby taka szansa, no tak to trzeba powiedzieć, prawda, żeby ludzie skorzystali z doświadczenia ze złem. Bóg przygotował wielki plan odkupienia człowieka, żeby dać człowiekowi możliwość przejścia drogę próby raz jeszcze. Zaopatrzony w doświadczenie, jakie zdobył, żyjąc w grzechu, umierając, chorując, widząc śmierć wokół siebie. Więc to jest ta druga wartość, bo to jest to, co dla nas reprezentuje Boga i Jezusa. A to On podał w Biblii. Podał w Biblii to, co ma dla nas do powiedzenia, to, co chciał, żebyśmy wiedzieli, co On ma dla nas do powiedzenia. A skoro On to podał w Biblii, to jest to Jego informacja dla mnie. Gdyby ojciec zostawił list dla swoich dzieci, to jego dzieci, prawda, będą na pewno chciały poznać tego listu. Na przykład gdyby on odjechał gdzieś albo zmarł, ale spuściznę swój przekaz dla swoich dzieci, zapieczętowany u notariusza albo gdziekolwiek, na pewno byłoby zainteresowane. Chciałby poznać, no i chyba chciałby poznać całą treść tego listu. Wszystko, co ojciec napisał. A gdyby w tym liście spotkały jakieś niezrozumiałe sformułowania, pewnie by dochodziły, co ojciec miał na myśli, pisząc to lub tamto. Ogół chrześcijan wydaje się nie interesować treścią Biblii. Dla wielu większość tego, co wpisze w Biblii, nie ma żadnego znaczenia. Gdy przeczytają w Biblii coś dziwnego, a jest tego mnóstwo dziwnych rzeczy, na przykład, a dzisiaj ktoś wspominał, że góry przyniosą ludziom pokój, a pagórki sprawiedliwość. Dziwne? Jakieś góry, jakieś pagórki ludziom pokój i sprawiedliwość przyniosą? Albo inny fragment, który mówi, że jakaś chwała Libanu przyjdzie do Chrystusa, a razem z tą chwałą Libanu przyjdą jeszcze jodły, sosny i bukszpan? Nie dziwne? Albo objawienie 22:11, Bóg, który zawsze nawołuje do świętości, bądźcie doskonałymi, jak ja jestem doskonały, nagle pisze w objawieniu, żeby niesprawiedliwi byli nadal niesprawiedliwi, a plugawi, żeby nadal byli plugawi. Cóż to za nieetyczna zachęta? I nie ciekawi to większości, co ich ojciec miał na myśli, tak dziwnie do nich mówiąc. Dla większości chrześcijan Biblia, ja to mam akurat taki większy format, każdy wie, ile Biblia, prawda? Tą Biblię dla większości chrześcijan można byłoby skrócić o ile? Każdy sobie niech odpowie sam. Sądzę, że o więcej niż o połowę, bo więcej niż połowa treści Biblii nie ma dla nich znaczenia. A jak czasami ktoś komuś chce powiedzieć, że to nic nie znaczy. To Pan sobie tak tylko wymyślił, że to tak coś znaczy. To nic nie znaczy. No to mój Ojciec, mój Bóg, mój Stwórca przekazuje mi to, pod natchnieniem to odpowiadaje na przestrzeni długich wielu lat i to nic nie znaczy. To jest do niczego. Zatem jak mogę poznać prawdę Biblii? No na pewno z Biblii, bo ona jest tylko w Biblii, a nie poza nią. No ale zapytamy, jak tak bardziej dokładnie, powiedz mi, jak to zrobić. Wystarczy czytać Biblię, badać Biblię i już tą prawdę poznam? W pewnym zakresie tak. W pewnym zakresie wystarczy czytać Biblię, badać Biblię i coś już się dowiem. Ale co? No nie wszystko. Co się dowiem? Różne prawdy historyczne, etyczne, te zapisane na zewnątrz zwoju boskiego planu, który jest dostępny dla każdego, kto otworzy Biblię. Otworzę Biblię i coś tam sobie przeczytam. Jeżeli to będzie dotyczyło historii, etyki, moralności, jak najbardziej zrozumiem i nie potrzeba mi nikogo do pomocy. Objawienie, 5:1, porównuje boski plan do księgi, do zwoju zapieczętowanego 7 pieczęciami. Zobaczmy. Objawienie 5:1. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. I potem mamy, za chwilę będziemy czytali, jak ubolewał anioł, że nie było nikogo godnego, żeby zerwać pieczęci i zajrzeć do tego, co tam pisze, ale to za chwilę. Na razie zobaczmy boski plan, boski przekaz dla ludu Bożego, dla nas i dla wszystkich innych jego dzieci, gdyby chciały się nim zainteresować. Jest porównany do zwoju, a zwój to sobie wyobrażamy, prawda? Książka to też jest zamknięta w sumie, prawda? I też można sobie wyobrazić 7 pieczęci. to tutaj mamy pokazane w formie zwoju, co jeszcze bardziej ilustruje, jak jest zamknięte, prawda? Zwój jest taki rulonem, 7 pieczęci na rulonie, zapisany w środku i na zewnątrz. Gdyby z takim rulonem stanął na przystanku autobusowym i gdyby podszedł jakiś człowiek, to pewnie by tak sobie podejrzał i to, co jest napisane na zewnątrz zwoju, by przeczytał. Na przykład by mógł przeczytać, a i przyszedł Jezus do Kapernaum, a był sabat. Siadł i nauczał, prawda? No, tak, przeczytał, takie były rzeczy. Nawet może by przeczytał coś fajnego, jeszcze innego, nie tylko, że przyszedł. No, ale koniec. Zaraz zaczyna się zwój, pieczęci, zamknięte. W kościołach, większość kościołów, tych dużych, ogranicza się najczęściej do informacji zapisanych na zewnątrz zwoju. Cytują je w swoich kazaniach. Ktoś tam próbuje wyciągnąć jakąś lekcję. Cała reszta Biblii, może 80-90% jest im niepotrzebna, bo reszta jest zewnątrz tego zwoju. Oni nie mają do niego dostępu. Gdy zatem zapytamy, a jak dostać się do tej reszty? Do tej pod tymi siedmioma pieczęciami? Czy można tam wejrzeć? No, można. Jak ktoś zerwie pieczęci, zerwiesz bracie pieczęci, zerwiesz siostro pieczęci, może ja wam zerwę pieczęci i ja wam zerwę pieczęci i wam pokażę, co jest w środku? No. Chciałbym tak móc zrobić, ale nie potrafię. Biblia mówi wyraźnie, że znalazł się taki, kto potrafił zerwać i zajrzeć do środka. Czytamy dalej objawienie, 5 rozdział. Od 2 wersetu mówiłem, że za chwilę będzie ubolewanie anioła nad tym, że nie ma nikogo, kto by mógł zajrzeć do wewnątrz i pokazać, co jest w środku, bo chyba tam są najciekawsze rzeczy. Jak przychodzi list, to najciekawsza treść listu jest gdzie? Adres? I pieczątka, skąd wysłano? I data wysłania? A środek listu, to można spalić nawet bez czytania. Żebym tylko zobaczył adres i datę wysłania. Jak kogoś, komuś to wystarcza i nie ciekawi go w środek. Zatem wracamy do objawienia 5 od 2. Widziałem też anioła potężnego, który wołał donośnym głosem. Któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców rzecze do mnie, nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę i zerwać 7 jej pieczęci. A wiemy, że tym korzeniem, tym kimś jest nasz Pan, który w nagrodę za swoje okupowe dzieło stał się wykonawcą boskiego planu. No skoro wykonawcą, to chyba Bóg mu objawił ten plan, bo teraz na tobie spoczywa realizacja tego planu. Ty będziesz prowadził teraz ten cały plan przez wiele wieków Ewangelii, wybierając klasy ludu Bożego i cały wiek tysiąclecia, ja ci tajniki tego planu przedstawię. No to ktoś powie, no dobrze, na razie Jezus zna tą ukrytą zawartość, bo miał prawo zerwać pieczęci i zajrzeć do środka. A co z nami? My też chcielibyśmy poznać tę zawartość. No to Jezus musi nam ją przekazać. Chyba proste, prawda? A jak nam nie przekaże, to jej nigdy nie poznamy. Bo to, że jak ktoś jeden dowie się o pewnych tajemnicach i innemu nie powie, no to ten drugi się nigdy nie dowie. Więc pytanie, czy Jezus przekazuje tę zawartość ukrytą wewnątrz zwoju swoim dzieciom, jeszcze innym osobom, czy tylko sam się cieszy tą wiedzą i nic nikomu więcej nie mówi? O tak, oczywiście, nasz Pan przekazuje tę wiedzę, ale, i tu można powiedzieć kilka rzeczy, zacznę od tego, że nie czyni tego hurtem. To znaczy nie objawia wszystkich rzeczy, których się tam dowiedział wewnątrz zwoju, tylko dzieli prawdę na etapy dostosowane do historycznych procesów, jakie występują w boskim planie. Albo innymi słowy, daje prawdę tak zwaną na czasie. Kiedy lud Boży żyje w takim czy innym momencie historycznym, otrzymuje od Boga prawdę, która jest potrzebna mu, żeby ten okres historyczny przeżyć. Żeby móc się rozwijać w obliczu tego, w warunkach takich, jakich przyszło mu żyć. Ścieżka sprawiedliwego, jak czytamy w przypowieściach, im dalej, tym jaśniej świeci. Ale żeby była ta sama ścieżka, nie można zgubić niczego, co było podane wcześniej. Nie można tej ścieżki zmienić na inną, bo wtedy przerywa się ciągłość. I nie ma tej ścieżki sprawiedliwego, która im dalej, tym jaśniej świeci, tylko pojawiają się nowe ścieżki. Jedna, dwie, trzy. I z tego faktu stopniowego podawania prawdy, w miarę jak staje się na czasie, w miarę jak jest potrzebna ludowi Bożemu, który żyje w danym czasie, wynika coś jeszcze bardzo ważnego. Dopóki ten proces nie dobiegnie do końca, żaden pojedynczy człowiek nie może mieć nadziei na to, że pozna całą prawdę. Bo Bóg nie poda, nasz Pan nie wyjaśni zawartości tego zwoju za życia jednego człowieka. Bo on to robi już od wiemy od początku swojego powrotu do nieba. I jak wiemy do dzisiaj, całości prawdy nie podał. Dopóki ten proces się nie zakończy, żaden pojedynczy człowiek nie może mieć nadziei na poznanie całości prawdy, gdy życie człowieka jest o wiele krótsze niż proces podawania, odkrywania tej prawdy przez Jezusa. Nawet apostołowie, nawet bracia z maluszkiego statka, nawet członkowie gwiezdni odchodzili z tego świata, znając tylko jakiś fragment tej prawdy, która była na czasie za ich życia. Tę, która została podana przed nimi i tę, która była podana za ich życia, i to pod warunkiem, że uznali tę prawdę, jaką Bóg podał wcześniej. A czy mogli nie uznać, nie poznać prawdy, jakiej Bóg podał wcześniej? Czy chrześcijanie nie mają takiego samego zagrożenia, że prawda podana przez Pana wcześniej nie jest przez nich rozpoznawana i nieuznawana? Oczywiście, to jest duży problem dla wielu, wielu chrześcijan. Nie uznają prawdy, którą podał Pan wcześniej. W ramach budowania tej samej jednej ścieżki, która im dalej, tym dalej świeci. Jeśli prawda Boga nie jest najważniejsza, tak jak padlina dla orła jest najważniejsza, jeżeli nie są otwarci na to, żeby tę prawdę chwycić, kiedykolwiek ona się pojawi, to mogą nie uznać prawdy, którą Pan już podał. Może im coś przeszkodzić w tym. Co może im przeszkodzić? Co może odwrócić ich uwagę? Wiele różnych rzeczy, ja na pewno wszystkich nie wymienię. Ale takie najbardziej typowe. Własne wyrobione teorie. Bardzo wiele osób, w tym dzieci Bożych, ma własne wyrobione teorie na temat prawdy. I nie przyjmą niczego, co z tymi teoriami nie jest zgodne. Bo ich własne teorie są im droższe niż prawda od Pana. Inni mają, może nie mają teorii, ale mają oczekiwania, jak ta prawda powinna wyglądać. Jak się dowiedzą, że ona jest taka lub owaka, odnoszą je do swoich oczekiwań i jakoś to nie bardzo im odpowiada. Może to wynikać z uprzedzenia do osób, które Pan użył, żeby tę prawdę podać. Ktoś może powiedzieć, dlaczego nie ja podałem tę prawdę. Gdybym podał ja tę prawdę, to uznałbym za prawdę. A jak podał inny, to jakoś nie bardzo. A dlaczego, jeśli już nie ja, dlaczego nie ktoś, kogo ja uznaję, kto mi się podoba? Wódz z mojego kościoła, może mój mąż, albo mój brat, albo ktokolwiek inny. Dlaczego nie ktoś, kto ma odpowiednią pozycję? Tylko jakiś może ktoś zbyt prosty. Dlaczego to musiał ktoś być z Nazaretu, a nie na przykład z Jerozolimy, z Watykanu, z Brooklynu czy z Chester Springs? To z tego adresu to byłoby mi łatwiej, ale z innego adresu jakoś nie rozpoznaję. Pierwsza plaga egipska, pamiętamy, zamiana wód Egiptu w krew, bardzo dobrze ilustruje reakcję świata, chrześcijańskiego świata, nie pogańskiego. Mówimy świata, ale mamy na myśli tylko chrześcijański, bo w pierwszym adwencie nasz Pan nie kierował prawdy do pogan, tylko do swoich kościołów. Więc reakcja kościołów chrześcijańskich, w cudzysłowie chyba w tym przypadku należałoby powiedzieć, na prawdę, którą Pan zaczął podawać, była jaka? Taka, jaka pokazana jest w pierwszej pladze egipskiej. Prawda, czyli woda, zamieniła się w Egipcie w krew. A od krwi człowiek się odwraca jako od czegoś nieprzyjemnego. To jest taka reakcja człowieka, prawda? Krew nam się kojarzy z czymś, czego nie chcemy patrzeć, bo to i śmierć zakłada, i rany, i odwracamy głowę. Nawet jak ktoś zobaczy w telewizji, to odwraca głowę albo oczy sobie zasłania. To znaczy, że gdy Pan podał prawdę w swoim drugim adwencie, kościoły chrześcijańskie, kościoły zareagowały tak, jak się reaguje na krew. Im się prawda Boga zamieniła w krew. Wszystkie wody Egiptu zamieniły się w krew. I co wtedy Egipcjanie? Chrześcijanie. Robili? Kopali studnie. Czyli co? Szukali wody w tych studniach, bo ta woda, ta prawda, którą Pan podał, nie była dla nich prawdą. A kopali studnie, czyli szukali swoich własnych prawd. Inne prawdy sobie znajdziemy, niż Pan podał w drugim adwencie. One są dla nas jak krew. Nie chcemy na nie patrzeć. Pokopiemy sobie studnie, wyciągniemy sobie same. I tak sobie pokopali. Jedni Egipcjanie pokopali tu, drudzy tam. Kościoły, różne kościoły chrześcijańskie pokopały sobie własne różne studnie. Tu jest myśl, którą chciałbym podkreślić, bardzo ważna. Nasz Pan sam wybiera narzędzia, przez które podaje prawdę. Czyli to na przestrzeni całego wieku Ewangelii, aż do dzisiaj. Zobaczmy Jego własne słowa na ten temat. Najpierw o tym, że otrzymał od Boga objawienie boskiego planu. Jak pamiętamy z objawienia 5, było to w nagrodę za wierne złożenie okupu. Otrzymał prawo do wykonawcy boskiego prawa, godzien, żeby zerwać te pieczęci. I on o tym sam potem mówi, w objawieniu na samym początku, czyli 1:1. objawienie 1.1 i on się przyznaje tutaj, że to nie jest jego prawda. Objawienie Jezusa Chrystusa, niby jego, ale które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce i pokazał je przez znaki, dosłownie czytam tak dosłownie, jak jest w Grece, i pokazał je przez znaki, posyłając przez anioła swojego słudze swemu Janowi. Czytam raz jeszcze. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce i pokazał je przez znaki, posyłając przez anioła swojego swemu słudze Janowi. Zauważmy tutaj coś, co za chwilę zobaczymy bardziej szczegółowo. Bóg jest źródłem tejże prawdy. On ją ukrył w zwojach, w zwoju pod siedmioma pieczęciami. Objawia następnie tą prawdę Jezusowi jako jedynemu godnemu. A Jezus co robi? Przez jakiegoś anioła pokazał je przez znaki, posyłając przez anioła swojemu słudze Janowi. Przez jakiegoś anioła przekazuje Janowi. Ile to etapów? Bóg, źródło, Jezus, zrywa pieczęci, wgląd do zwoju, anioł pośredniczący w przekazaniu tej prawdy, jakiś anioł, powiedzmy, pośredniczący w przekazaniu tej prawdy Janowi. Cztery. Od samego źródła do końcowego etapu mamy cztery elementy. Kim Jan? No, lud Boży, który czekał na tą prawdę. Czy tylko Jan, apostoł? No, z pewnością nie, bo on niebawem umarł i nie był uczestnikiem kolejnych wydarzeń. Także Jan to lud Boży, który żyje na przestrzeni wieków i potrzebuje tejże prawdy, a ona się odsłania, gdy staje się na czasie, tym braciom, temu tej części ludowi Bożego, który w danym czasie żyje. Czyli innym słowem jest to lud Boży z czasów wypełniania się zdarzeń opisanych w tejże księdze. Czyli nie zawsze są to te same osoby. Może być, co chwilę się zmieniają. Tak, epoki, wieki następują jeden po drugim. A kim anioł? Z wiersza pierwszego. Zobaczymy to za chwilę bardziej szczegółowo. W opisie z objawienia też 1:9-20, ale skupimy się tylko, bo czasu szkoda, na wersetach 10-13. Czyli nadal objawienie pierwszy rozdział. 10-13. Żeby tą wizję mieć w całości, zobaczyć, co nasz Pan z tą prawdą robi i jak ją przekazuje dalej do nas. 10-13. W dzień Pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił. To, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do siedmiu zborów. Efezu, Smyrny, Pergamon, Tyatyry, Sardes, Filadelfii, Laodycei. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie, a gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników. A pośród tych świeczników kogoś podobnego do syna człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. 7 świeczników i przechadzał się przepasany pasem ze złotym, przepasany złotym pasem. I teraz zobaczmy 16 werset. W prawej dłoni swojej, ten, który się przechodził wokół tego świecznika, trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Czyli na razie nam z tego wybieramy, bo znowu nie analizujemy wszystkich szczegółów, tylko wybieramy, że był ten złoty świecznik, a między tymi świecznikami, tym świecznikiem przechodził się ktoś, kto miał w ręku 7 gwiazd. I 20 nasz Pan wyjaśnia tą symbolikę. Co do tajemnicy 7 gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej i 7 złotych świeczników, 7 gwiazd to aniołowie 7 zborów, a 7 świeczników to 7 zborów. Czyli nasz Pan przyrównuje 7 świeczników do 7 zborów, a 7 gwiazd to aniołowie tychże 7 zborów. Dzieli historię Kościoła chrześcijańskiego na 7 okresów. Wymienił już o je wcześniej, też tam czytaliśmy, prawda, od Efezu do Laodycei. I mówi, że w ręku swoim trzyma 7 gwiazd i przechadza się między tymi z całym okresem rozwijania Kościoła, między wszystkimi 7 jego okresami. To, że tych 7 aniołów w ręku naszego Pana nie oznacza tylko 7 pojedynczych osób, wynika chociażby z tego faktu, że w Efezie ten anioł liczył sobie ile osób? 12. Wszyscy, cała 12 apostołów. Chyba nikt nie powie, że 12 apostołów nie było używane przez naszego Pana do podawania prawdy na początku tego pierwszego okresu Kościoła chrześcijańskiego, czyli efeskiego. A więc wszyscy następni też niekoniecznie muszą być jednostkami, chociaż może się zdarzyć, że może być jednostka. W każdym razie są to te osoby, które Pan używa w danym czasie, jako tych, które trzyma w swojej prawej ręce. Ręka symbolizuje moc. Czyli Pan ma ich w swojej mocy, Pan ich używa do podawania prawd. A teraz jak te prawdy podaje, to co robi? No zobaczmy. Werset pierwszy mówił, że to jest objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, a on pokazał je przez znaki i posłał przez anioła swojego słudze Janowi. Ten anioł, teraz już rozumiemy, to są jeden z tych aniołów trzymanych w prawej ręce naszego Pana. I potem, kiedy on posyła do poszczególnych kościołów przekazy prawdy, które należały do danego okresu kościoła historycznego, to zauważmy od objawienia 2.1 chociażby, że zwraca się nie do całego ludu Bożego, który żyje w tym czasie, tylko do anioła, który żyje w tym okresie. Do anioła zboru w Efezie napisz. To mówi ten i tak dalej, ale do anioła. Czy ktoś zaprzeczy, że nasz Pan podawał prawdy przez apostołów w pierwszym okresie Kościoła? Czy nasz Pan poza apostołami podawał prawdy przez kogoś innego? To wszyscy uznają. Ale później już nie uznają, że jakiś aniołów Pan sobie wybrał i przez nich podawał prawdę. Później każdy mówi, ja i każdy ma prawo. Samozwańczy. Ósmy werset. Do anioła zboru w Smyrnie napisz. Gdy skończył się okres efeski, przyszedł smyrneński, znowu się zwraca do anioła w Smyrnie. Werset 12. Do anioła zboru w Pergamie napisz. 18 mówi o do anioła zboru w Tiatyrze. I tak do końca już nie będę czytał. Zauważmy. Bóg nikomu, ani jednostkom, ani grupom, ani nawet żadnemu pojedynczemu narodowi, na przykład Izraelowi, nie objawił prawdy. Lecz co robił Bóg? Czekał, aż ktoś jeden dowiedzie swojej godności, by takie objawienia od Boga otrzymać. Czekał na naszego Pana. Ten anioł, o którym czytaliśmy, który płakał, że nikt nie jest godzien wejrzeć w ten zwój, to jest przymierze zakonu, które nie potrafiło z narodu żydowskiego wychować nikogo, kto uzyskałby życie wieczne poza zakonem i uzyskał, i potem życie ofiarował jeszcze, prawda, za innego i uzyskał tym samym prawo do wyniknięcia w boskiej planie jako jego wykonawca. Ubolewał i płakał, aż w końcu doszło do naszego Pana, który znalazł się jeden godny, który to uczynił. A więc potem nasz Pan jako godny został dopuszczony do wejrzenia po te 7 pieczęci i nasz Pan używał dokładnie tej samej metody. Za pośrednictwem pojedynczych członków gwiezdnych, czasami mają, mówię pojedynczych, ale może być ich 12, prawda, w pierwszym, trzymany w prawej ręce przekazuje te prawdy dalej dla reszty ludu Bożego. To właśnie z tego powodu Piotr podaje uwagę, że żadne proroctwo nie podlega własnemu indywidualnemu wykładowi, bo żadne proroctwo nie zostało podane z prywatnej inicjatywy. Zobaczmy 2 Piotra, pierwszy rozdział, to możemy tam wyraźnie tak przeczytać. 2 Piotra, pierwszy rozdział, 20 i 21. Drugi. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega prywatnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boże na Boży, natchnieni Duchem Świętym. Nie podane z woli człowieka, nie może być z woli człowieka interpretowane, bo łatwy byłby tego efekt. Człowiek zinterpretowałby to jak chciał, a każdy jeszcze inaczej od tego drugiego. Takie są boskie zasady podawania prawdy. Bez względu na to, czy nam się to podoba, czy nie. Jeżeli uszanuję, uznam te zasady, mam szansę, że poznam Jego prawdę. Jego przekaz dla mnie, zawarty w Biblii i odkrywany, kiedy prawda staje się na czasie i jest mi potrzebna. Jeżeli pogwałcę, a mam prawo, mam gwarancję, że popadnę w błąd. Dlaczego? Bo na pewno nie dotrę do prawdy Boga inaczej, niż Bóg to przewidział. Nie przechytrzę Boga. Czy zatem ktoś zapyta, Jezus indywidualnie nie prowadzi każdego dziecka w odczytywaniu prawd Biblii? Przez studiowanie Biblii? Nie. Nie prowadzi. Żadnego indywidualnego dziecka nasz Pan nie prowadzi w odkrywaniu prawd Biblii. Robi to przez aniołów trzymanych w swojej prawej ręce. Jest Jezus, anioł, którego On sam wybrał, trzyma go w prawej ręce i lud Boży, Jan, odbiorca ostateczny. Gdyby nasz Pan indywidualnie prowadził poszczególne dzieci Boże do dochodzenia do prawd Biblii, jaki byłby tego efekt? Tak sobie zadajmy pytanie. Efekt byłby taki, że wszyscy doszlibyśmy do takich samych wniosków. Czyż nie? Gdyby nasz Pan prowadził każdego z nas indywidualnie, to doszlibyśmy do tych samych wniosków. Bo nasz Pan na pewno nie pokazywałby jednemu na podstawie jego badania Biblii, że Bóg jest w Trójcy. A drugiemu nie pokazałby, że Bóg jest tylko jeden, który nie ma początku, a że Jezus to nie część Trójcy, tylko Jego stworzenie, którego kiedyś nie było. A że Duch Święty to boski charakter, a nie jeszcze trzecia osoba tejże Trójcy, bo chyba by tak nie oszukiwał swoje dzieci. Gdyby one dochodziły do prawdy indywidualnie, jednemu tak powiedział, drugiemu tak i ma wielki co? Ubaw z tego, że w takim stanie są? Na pewno nie powiedziałby jednemu, że jego dusza jest nieśmiertelna, a drugiemu, że jest śmiertelna. Bo byłoby to oszustwo. Jednego by musiał oszukać, gdyby, a wiemy, że tak chrześcijanie wierzą. Jeden mówi, że ma duszę nieśmiertelną, drudzy mówią, że mają śmiertelną i co? Nie mówiłby jednemu, że po śmierci trafi do piekła, czyśćca albo nieba, a drugiemu, że pójdzie do ciemnego i zimnego grobu, w którym nie będzie niczego wiedział i ani niczego nie będzie świadomy i jedyne, że jest szansa dla niego, żeby cokolwiek kiedyś znowu wiedział, to zmartwychwstanie przez Jezusa. Zrobiłby tak swoim dzieciom taki żart? Nie zapraszałby jednego do klasy niebiańskiej, a drugiego nie wprowadzałby w błąd, że drzwi do klasy niebiańskiej są już zamknięte. Już nie zrobiłby tego. To człowiek by porządny tego nie zrobił. Gdyby miał nauczyciel w klasie na przykład, prawda? Indywidualne dzieci prerośnie na lekcje i każdemu dziecku co innego mówi, a potem egzaminuje ich i się śmieje z efektu. Czyli jak ma szukać prawdy lud Boży? Jako jednostki, bo to nas najbardziej interesuje. Jako jednostki my, jako ten Jan na końcu tego łańcucha. Jako liczne tysiące poszczególnych jednostek braci, którzy chcieliby od swego Boga, od swego Ojca dowiedzieć się, co on w tej grubej Biblii zawarł, przy czym interesuje mnie cały przekaz Boga, prawda? Łącznie z dziwnymi sformułowaniami. Co Boże miałeś na myśli, mówiąc takie dziwne stwierdzenia? Bo odpowiedź, że to nic nie znaczy, raczej nie powinna mnie zadowolić. Jak pamiętamy, nie będę tego cytował, bracia z Berei w Dziejach Apostolskich badali na każdy dzień Pisma, czy takie rzeczy mają. Czyli jeden z tych członków trzymanych w ręku, jeden z tych aniołów w ręku Jezusa podaje prawdę, gdy staje się ona na czasie. Lud Boży, ten Jan, z uwagą, ze wszelką ochotą bada, czy takie rzeczy mają, sprawdzając to z Biblią. A gdy już nie ma żadnego członka gwiezdnego, tak jak dzisiaj nie ma, gdy już nie ma żadnego zmarłyskiego statka, tak jak dzisiaj nie ma, gdy już nie ma żadnego wodza ludu Bożego, nawet z niższej klasy, tak jak rozumiemy, że dzisiaj nie ma, to pozostają dwie możliwości. Albo Bóg podał całą prawdę, jaką lud Boży potrzebuje i nie poda nic więcej, jedna możliwość, albo druga możliwość, poda jakąkolwiek prawdę, jeśli będzie chciał jeszcze podać, przez dowolną inną osobę, którą sobie w tym celu wybierze. Czy ma to biblijne uzasadnienie? No, Mateusz 13,52 mówi o tym, że, zobaczmy, Mateusz 13,52, każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do gospodarza, który dobywa ze swego skarbca nowe i stare rzeczy. Każdy uczony w piśmie. Potem uczony w piśmie ma na myśli osobę znającą w miarę dobrze nauki biblijne. Prawdę, którą Bóg podał do tej pory. Ktoś, kto jest na tej ciągle, na tej jednej ścieżce, która od początku im dalej, tym jaśniej świeci. Będzie z tego skarbca, czyli Biblii, wyprowadzał rzeczy stare, co jest rzeczą normalną. Na przykład dzisiaj ja wyprowadzam same stare rzeczy, które były w Biblii podane w literaturze prawdy. Ja to pozbierałem w jedno miejsce na potrzeby dzisiejszego wykładu. Ale mamy powiedziane, że będzie także nowe rzeczy. I mówi, że to każdy będzie miał takie prawo, a niekoniecznie ci, którzy są w jego ręku trzymani, bo mówił każdy uczony w piśmie. Każdy dobrze znający nauki prawdy. Przeczytam dwa cytaty, żeby jakoś poprzeć jeszcze to literaturą prawdy. Wezmę jeden z Epifanii, drugi z Paruzji. Z Epifanii, piąty tom epifaniczny, strona 39. Śmierć szafarza tego domu nie powstrzymała, mówi o bacie Rusewy i rozważa dalszy postęp prawd po śmierci bata Rusela jako tego szafarza, którego Bóg, jak wierzymy, postawił na początku, a on zmarł i nie mógł służyć dalej jako ten szafarz. Śmierć szafarza tego domu nie powstrzymała jednak pana domu od karmienia domowników innymi, nowymi pokarmami, dotąd niewykorzystanymi ze spiżarni, tylko dlatego, że wcześniej miał nad nimi pieczę ten szafarz. Wprost przeciwnie, nawet gdyby nie mianował kolejnego szafarza, użyłby kogoś do wynoszenia takich nowych pokarmów, którymi chciałby nakarmić swoją rodzinę. I jeszcze drugi cytat z reprintu brata Russella, gdzie Wadusek pisze o swojej własnej metodzie pisania artykułów do strażnic. Ten szafarz, o którym wierzymy, że nim był, którego Biblia pokazuje jako jednostkę. Redaktor, ma na myśli siebie, bo pisze o sobie, redaktor stara się poddawać swoje własne artykuły próbie Słowa Bożego. Lecz każdy artykuł, jaki ukazuje się w czasopiśmie, jest szczególnie krytykowany przez kogoś lub przez kilku z tych, którzy chodzą w świetle. Jeśli jest to jakiś nowy element interpretacyjny, zanim się ukaże, musi posiadać akceptację przynajmniej dwóch najlepiej poinformowanych i zaznajomionych z Pismem Świętym. Jeśli nie zostanie uznany przez te myślące i sumienne osoby za prawdę, będzie czekał do czasu, kiedy zostanie rozpoznany jako prawda i opublikowany lub jako błąd i odrzucony. Koniec cytatu. Wracamy do hierarchii wartości dla chrześcijanina. O, pamiętacie, bo pewnie zgubiliśmy już myśl, że chciałem mówić o wartości hierarchii i pokazać, że na drugim miejscu nie jest społeczność braterska, przynależność organizacyjna, takie czy innej grupy, te ludzkie, religijne kontakty, tylko prawda, Bóg, a potem prawda, którą On nam podaje. Więc teraz wracam do tej hierarchii i do tego trzeciego miejsca, bo na trzecim miejscu jest także miejsce dla braci, społeczności braterskiej, przynależności takiej czy innej, zboru, ruchu, kościoła, denominacji, gdzie by tam kto nie przynależał. Dlaczego dopiero jest to na trzecim miejscu? Bo przestawienie tych dwóch wartości, czyli społeczności z człowiekiem jednak, przed prawdę Boga, ostatecznie doprowadzi do katastrofy. Jakiej? Nierozwinięcia charakteru nadającego się do życia wiecznego. Charakteru, który ponad wszystko stawia Boga i Jego Słowo. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całej duszy, myśli i siły, a dopiero potem stawia człowieka, a bliźniego swego jak siebie samego. Szatanowi udało się narzucić ogółowi chrześcijan, w tym większości braciom, znającym prawdy paruzyjne i epifaniczne, zupełnie inny model, który skutecznie odsuwa ich od prawdy i rozwoju charakteru, który nadawałby się do królestwa. Co to za model? Zamiast zgodnie z zaleceniami Biblii analizować bardzo dokładnie, tak jak bracia w Berei, nauki podawane przez wodzów ich kościołów, ich denominacji, ich ruchów, tam gdzie oni należą, w tych systemach religijnych, przyjmują je bezkrytycznie jako Słowo Boże tylko dlatego, że podają je wodzowie organizacji, do której oni należą. Z tego powodu nie gryzą, nie rozdrabniają, nie przeżuwają podawanego im pokarmu, ale połykają go w całości w formie, jakiej jest podany. W wyniku czego nie ma wzrostu w sercu ani woli na podobieństwo Chrystusa. Przyjmują za pewnik, że ich system religijny jest tym prawdziwym i że sam Bóg dba o to, żeby podawana prawda w tym systemie była prawdziwa, była tylko prawdą, a oni mają ją przyjąć tylko do wiadomości, czyli do umysłu, który mogą sobie nawet zbudować i być całkiem biegli w różnych naukach. Ale że nie gryzą, nie przeżuwają, nie budują serca ani woli. Nie mogą przyjąć do serca ani do woli, gdyż do tego potrzebne jest dogłębne zrozumienie, przeżucie, przetrawienie i puszczenie w cały organizm. Tychże. Są jak ogromna większość żołnierzy Gedeona, która uniżenie leży na ziemi i pije wodę ze strumienia tak, jak ona leci. Pamiętamy proporcje tych żołnierzy? Najpierw było 30 tysięcy, 20 tysięcy się wystraszyło i się wróciło, zostało 10 tysięcy. Tych 10 tysięcy nad strumień pić wodę, prawda? I jedni się kładli i pili jak leciało, a drudzy brali w ręce, widzieli co piją, tylko czystą pili i spożywali. Pamiętamy proporcje? Na 10 tysięcy 9700 kładło się i piło jak leci, a 300 brało do ręki. Kto jest dobry z matematyki, niech policzy sobie, ile to jest procent. Według mnie to 3. 3% okazało się wiernymi w odbieraniu prawdy od Boga. Ogromna większość została odesłana do domu tylko i wyłącznie za niewłaściwą metodę picia. Bez względu na to, co pili. Czy przypadkowo woda w strumieniu była czysta, czy przypadkowo była brudna. Nawet gdy przypadkowo my pijemy prawdę czystą, ale jej nie przegryzamy, nie przetrawiamy, nie przeżywamy, nie ma rozwoju. Dlaczego? Bo picie, jedzenie bez sprawdzania tego, co ja piję, tego, co ja jem, czyli bez miażdżenia, gryzenia, przeżywania, chociaż dostarcza organizm do organizmu pokarm, to prowadzi do zaburzeń tego organizmu. Spróbujmy sobie łyknąć dowolny kawałek, będzie obiad za chwilę, może ktoś zrobić próbę i łyknąć, co tam będzie podane bez przegryzienia. Myślę, że za jakiś krótki czas będzie miał problemy z żołądkiem, a gdyby tak dłużej się odżywiał, pewnie jakaś poważna choroba. Taki sposób nie prowadzi do rozwoju charakteru, który nadawałby się do królestwa. I to się potem przejawia w bardzo różny sposób, ale już nie mogę powiedzieć jaki. Zatem dlatego zakończę tym, że dziecko Boże nie powinno tych dwóch wartości przestawić. Bóg na pierwszym miejscu, na drugim prawda. I to cała prawda, jaką ten Bóg do mnie przekazał, bo jeżeli poznam tylko część Jego prawdy, to zawsze jest duże, duże ryzyko, że w części prawdy, której nie poznałem, mogą się znajdować rzeczy, które są bardzo ważne, które nawet mogą zmienić to, co ja niby poznałem z części prawdy już mi znanej. Ale jak się dowiem coś innego, to okazuje się, a to trzeba jakoś zgrać, bo to nie pasuje, z tego wynikało coś i myślałem, że to jest prawda od mojego Boga, ale tu pisze coś innego, to w sumie tam to chyba niekoniecznie już tak jest. Więc wrócę na koniec do Ioba 39 rozdziału, od niego zaczynałem i nim chciałbym zakończyć na temat nas, orłów. Job 39 od 27. Czy na twój rozkaz wznosi się orzeł i ściele wysoko swoje gniazdo? Na skale mieszka i nocuje na iglicach skalnych i stromych wierzchołkach. Stamtąd wypatruje żeru. Jego oczy patrzą daleko, jego pisklęta chciwie piją krew i jest wszędzie tam, gdzie są zabici, czyli padlina. Obyśmy zawsze byli tam, gdzie są zabici padlina boskiej prawdy, żebyśmy jak orły w to miejsce zawsze polecieli. Dziękuję Badesu za uwagę.